Mariusz Błaszczak jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, ale także ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Od tej politycznej strony zacznę naszą rozmowę, panie ministrze. Stawka wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i prezydenckich jest niezwykle wysoka, pisze Jarosław Kaczyński w takim liście do działaczy. Obrońcy starego porządku, mówi dalej, zrobią wszystko, by nam przeszkodzić w osiągnięciu sukcesu. Co to miałoby być ta przeszkoda?
No to chociażby to, co słyszeliśmy wczoraj. Bardzo nieudolne zresztą w wykonaniu Schetyny. Ten wniosek o wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego. Rzeczywiście wzbudzający salwy śmiechu na sali sejmowej. Zresztą Schetyna ma jakiś kłopot wyraźnie, bo no, nie idzie facetowi. Wczoraj obiecywał złote góry. Tymczasem przedwczoraj przecież prezydent Warszawy z PO Trzaskowski pokazał, jak okłamał wyborców warszawskich w kampanii wyborczej. Przypomnę, PO zastosowało bonifikatę 98% przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.
Ja bym się spytać o PiS, panie ministrze, z całym
szacunkiem. Ale ja pokazuję, bo pan redaktor zapytał, co jest tym punktem odniesienia. No właśnie taka postawa, takie oszustwa, obiecywanie złotych gór przez opozycję, a potem oszukiwanie wyborców, a później ta bonifikata nie tak dawno, 2 dni temu została zmniejszona do 60%.
Czyli co miałoby być tym, co przeszkodzi Prawu i Sprawiedliwości w wygraniu ewentualnym tych trzech tur wyborów w przyszłym roku i jeszcze w następnym?
To jest właśnie okłamywanie wyborców przez totalną opozycję. I dowodem na to Warszawa. Z kieszeni warszawiaków wyjął Trzaskowski prawie 2 miliardy złotych.
To są wybory, które za nami. Przed nami do Europarlamentu, do Sejmu i Prezydenckiej. I tutaj właśnie jest to pytanie, co takiego może być, co wam przeszkodzi? Bo opozycja, naturalna rzecz, chciałaby przejąć władzę i będzie robiła wszystko, żeby tak się stało. To normalne.
Mechanizm oszustwa, jakim posługuje się PO razem z w Koalicji Obywatelskiej, bo tak to było w przypadku Warszawy, a więc Nowoczesna też jest w tym obozie oszustów, którzy kłamią, którzy nie wykonują swoich zobowiązań wyborczych, którzy szukają pieniędzy w kieszeni, w tym przypadku w kieszeni warszawiaków.
A czemu te wybory przyszłe będą tak niezwykle ważne? Stawka będzie niezwykle wysoka, pisze Jarosław Kaczyński.
Dlatego, że chodzi o możliwość kontynuacji zmian, jakie zachodzą w Polsce, a więc chodzi o możliwość dalszego wprowadzania tych projektów, które na przykład ukróciły złodziejstwo w Polsce, ukróciły nadużycia.
I myśli pan, że jak Platforma dojdzie do władzy za rok czy za dwa, to wtedy będzie inaczej? Że...
To będzie tak, jak było przez 8 lat między 2007 rokiem a 2015 rokiem. Chociażby VAT, nadużycia w wysokości 250 miliardów złotych. To są nadużycia, to są pieniądze, które nie trafiły do kieszeni Polaków, tylko trafiły do kieszeni tych, którzy nadużywali władzy, tych, którzy w ten sposób dopuścili się przestępstw, bo przecież to tak trzeba
nazwać. A jaką nową twarz, panie ministrze, dzisiaj pokaże Prawo i Sprawiedliwość na konwencji programowej? Co będzie tym jakimś takim nowym pomysłem, nowym otwarciem na ten właśnie, jak to napisał prezes, trudny wyborczy rok?
Konsekwencja w działaniu, wiarygodność. Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne, obóz Zjednoczonej Prawicy jest wiarygodny, w odróżnieniu od obozu totalnej opozycji, którzy oszukują wyborców. Jeszcze raz wrócę do tego przykładu.
Coś słyszę, że nie może pan żyć bez opozycji.
Nie, ja tylko...
Tak jak i opozycja bez dzisiejszego obozu rządzącego.
Tak pan redaktor sformułował pytanie, co będzie przeszkodą. Pokazuje, to jest przeszkodą.
A co będzie
to
tym jest takim przeszkodą? Paliwem, tym, co poniesie Prawo i Sprawiedliwość do wyborów w przyszłym roku?
Wiarygodność będzie tym paliwem. To, że my wypełniamy, Prawo i Sprawiedliwość wypełnia zobowiązania wyborcze, to, że konsekwentnie, mimo różnych przeciwności, mimo tej ulicy, zagranicy, mimo właśnie tych ataków, my zobowiązania wypełniamy wobec Polaków. My powodujemy, że wzrost gospodarczy jest rekordowy, ponad 5%. Porównajmy to ze strefą euro, która rzeczywiście ma olbrzymie kłopoty gospodarcze.
Tylko nawet żelazny elektorat, myślę, może chcieć coś więcej, bo o tym słyszymy od 3 lat, a ludzie pewnie będą chcieli usłyszeć coś więcej, może jakieś nowe obietnice, nowe pomysły?
Mówimy, że i robimy, i działamy. Polska jest bezpieczna, to jest też moje zadanie. zadania jako ministra obrony narodowej. Rozwijam liczebnie Wojsko Polskie. Na przykład kampania Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Wojsko wyszło z koszar. Zachęcamy do tego, żeby przystąpić do wojska. W ciągu miesiąca 3000 ludzi przystąpiło do wojska. Do wojska operacyjnego.
Panie ministrze,
do wojska stanowiącego trzon systemu obronnego.
A może rekonstrukcja rządu? Może jakieś nowe twarze w rządzie dałyby też jakiś nowy impuls?
Ja pokazuję o tym, że pokazuje to, że jesteśmy konsekwentni, że działamy, że rozwijamy Polskę. Bezpieczeństwo jest ważne ze względu na to, że jeżeli nie byłoby bezpiecznie w Polsce, to nie rozwijałaby się polska gospodarka.
A rekonstrukcja? Bo to pytałem. Może nie, nowe twarze w rządzie sprawiłyby, że będzie nowe otwarcie.
Ale my tylko jesteśmy konsekwentni. My udowadniamy, że można mimo tych przeciwności, bo przecież te 250 miliardów złotych, które nie wpłynęło do budżetu za czasów rządów koalicji PO-PSL, to wpłynęło do kieszeni, do innych kieszeni. A nam zależy na tym, żeby te pieniądze zostawały
czyli
w Polsce.
Rekonstrukcji żeby były, chyba nie będzie, skoro pan ucieka trochę od tego tematu.
Wczoraj mieliśmy wniosek o wotum nieufności. Ten wniosek przepadł z Grzegorzem Schetyną jako tym potencjalnym premierem. Dwa dni wcześniej pan premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Sejmu o wotum zaufania. Wotum zaufania otrzymał, a więc pracujemy.
Panie ministrze, prezes też pisze w liście, że o sukces w wyborach nie będzie jednak łatwo. Wczoraj Kornel Morawiecki mówił w jednym z lokalnych stacji radiowych, mówił, że nie wszyscy w rządzie grają do jednej bramki. Może to jest
a
też powód
na jakiej
do tego?
Podstawie?
Tak. Tego nie wiem.
A no właśnie. No więc
a jest
no to można sobie różne historie
ojcowskie serce może tak
opowiadać.
Myślałem, może gdzieś tam jakieś rozmowy przy stole obiadowym.
Myślę, że takim miernikiem jest zachowanie w parlamencie. Premier Morawiecki zwrócił się do Sejmu o wotum zaufania i wotum zaufania otrzymał. A więc to jest dowód tego, że jesteśmy drużyną, że pracujemy razem.
Panie ministrze, to tematy wojskowe. Węgrzy otrzymają 16 karakali.
Otrzymają?
No,
a kto im podaruje?
Kupią. Co z nami? Pana poprzednik obiecywał 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, że będziemy mieli takie też śmigłowce, może niekoniecznie karakale, ale był rozpisany przetarg.
Ja nie obiecuję, ja działam. Mówiłem o rozwijaniu liczebnym Wojska Operacyjnego Polskiego. Powołałem kolejną dywizję. To za rządów koalicji PO-PSL w 2011 roku rozwiązano dywizję położoną, zlokalizowaną na wschód od Wisły. Ja dywizję powołałem, rozbudowuję wojsko, kupuję nowoczesny sprzęt, system Patriot, taką umowę.
Pochwalił też pan się wczoraj bielikami,
podpisałem.
To wszystko prawda, ale
tak.
Może nie karakale, może śmigłowce, tak, dla polskiej armii, bo to jest temat cały czas
tak,
ważny i nieobecny.
W Polsce mamy 2 fabryki śmigłowców, w Świdniku i w Mielcu. Czy potrzebna nam 3. fabryka śmigłowców? Znaczy fabryka, montownia karakali? Nie jest nam potrzebna. Potrzebne są rzeczywiście śmigłowce, ale ja w odróżnieniu od moich poprzedników nie obiecuję, ja pracuję, ja działam i informuję opinię publiczną wtedy, kiedy kontrakty są wynegocjowane, kiedy negocjacje są zakończone, bo jeżeli bym mówił o tym wcześniej, to tylko bym umniejszał pozycję negocjacyjną polskiego rządu.
Mariusz Błaszczak, dziękujemy słuchaczom,
dziękuję,
którzy słuchali
dnia.
Nas w radiu. Dobrego dnia mimo pochmurnej pogody. Więcej pytań, więcej odpowiedzi już na rmf24.pl i interia.pl. Zapraszamy. Panie ministrze, ale wyklucza pan w ogóle zakup nowych śmigłowców dla polskiej armii, czy nie?
Oczywiście, że nie. Jest przetarg dotyczący śmigłowców, których funkcją jest zwalczanie okrętów podwodnych i funkcje ratownicze, poszukiwawczo-ratownicze. W tym przetargu, ten przetarg wciąż trwa, jest oceniana oferta. W tym przetargu zgłoszona została oferta przez Leonardo, a więc producenta śmigłowców, który jest właścicielem fabryki śmigłowców w Świdniku. To jest proces. To wszystko się dzieje. No i ja staram się doprowadzić do tego, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, bo mam takie 3 zadania, 3 cele swojej misji w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wojsko Polskie musi być liczniejsze, stąd ta nowa dywizja, stąd kampania Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Drugi cel to jest właśnie modernizacja Wojska Polskiego, system Patriot. Trwają teraz rozmowy w sprawie HIMARS, czyli rakiet Ziemia-Ziemia o zasięgu do 300 kilometrów. To jest bardzo potrzebna broń dla Wojska Polskiego. Ona odstrasza rzeczywiście przeciwnika, powinniśmy mieć taką broń na wyposażeniu. No i trzeci mój cel to silniejsze osadzenie Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczególnie zależy mi na bardzo silnych, bliskich relacjach z Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj swoją wizytę w Warszawie, a dziś jest w Orzeszu i w Bemowie Piskim rozpoczął na przykład dowódca Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych. Gwardia Narodowa jest zorganizowana w ten sposób, że w każdym stanie jest Gwardia Narodowa, no ale jest taka instytucja, która jest koordynującą działalność wszystkich Gwardii Narodowej.
Czy to są takie rozmowy dotyczące wszystkich przyszłości tak zwanego Fort Trump w Polsce? Czy
rozmawiamy na ten temat, negocjacje trwają, została powołana grupa robocza zarówno w Pentagonie, jak i w Ministerstwie Obrony Narodowej. Rozmawiamy o szczegółach. Nie rozmawiamy czy, tylko rozmawiamy jak.
To procentowo jak pan widzi dzisiaj szanse? Bo pan bardzo często lata za ocean. Tutaj, jak słyszymy, przyjeżdżają
amerykańscy. Pięciokrotnie byłem, tak, w Waszyngtonie. Rozmawiałem na ten temat zarówno w Białym Domu, dwukrotnie z Johnem Boltonem, doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa, a wcześniej jeszcze z generałem McMasterem, który pełnił tą funkcję na początku kadencji prezydenta Trumpa w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Rozmawiałem zarówno z senatorami, jak i z kongresmenami, no z Izby Reprezentantów wielokrotnie.
Bardziej niż 50% dzisiaj?
I w Pentagonie. I to są rozmowy najważniejsze. Ja uważam, mówię to na podstawie również wypowiedzi moich partnerów amerykańskich, że jesteśmy na etapie uzgadniania szczegółów, a więc nie czy, tylko jak.
A jaka część Polski? To też już wiadomo, czy nie?
Rozmawiamy o szczegółach. Staramy się, żeby wypracować najlepsze rozwiązanie.
Ale raczej północno-wschodnia, czy raczej zachodnia?
No część. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że obecność wojsk amerykańskich, jaki ma cel? Odstraszania ewentualnego przeciwnika, a że nie jest bezpiecznie, no to wszyscy wiemy, doświadczenia Gruzji z 2008 roku, czy Ukrainy z 2014 roku. Zresztą przecież na Ukrainie wciąż trwa wojna. Te słynne słowa, które przeszły do historii świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi w 2008 roku, kiedy to razem z liderami państw naszej części Europy zatrzymał inwazję rosyjską. Najpierw Gruzja, potem Ukraina, a potem państwa nadbałtyckie, a później być może Polska.
Panie ministrze, jak na to Amerykanie patrzą? Czy jesteśmy gotowi w ogóle przyjąć?
Mamy wojska amerykańskie w ramach EFP. To jest konsekwencja szczytu NATO w Warszawie z 2016 roku. Są wojska amerykańskie, są wojska brytyjskie, rumuńskie i chorwackie. Wojsko polskie oprócz zasadniczego zadania, więc obrony Polski, jest także aktywne w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy na Łotwie, jesteśmy w Rumunii, jesteśmy w Afganistanie, jesteśmy w Iraku, ale Rumunia i Łotwa jest o tyle ważna, że to wschodnia flanka
NATO. Tutaj
musi
być dużo większa, to wiemy obaj.
No to jest miara zaniechań z poprzednich lat. Rzeczywiście bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji, gdyby inwestowano w zdolności obronne naszego kraju. Nie wykorzystywano przecież nawet tych pieniędzy, naznaczonych pieniędzy w budżecie. Tak było za czasów koalicji PO-PSL. Nie wydano. Kiedy to podsumujemy, to na przestrzeni tych 8 lat nie wydano ponad 10 miliardów złotych. To jest ta strata, którą spowodowali politycy PO i PSL.
To już kończąc ten temat, panie ministrze, pan sobie stawia jakiś taki czasowy limit, czasowy
moim margines? Moim limitem czasowym jest koniec kadencji, a więc jesień przyszłego roku, bo wtedy będziemy rozliczani przez wyborców.
I wtedy dowiemy się, czy będzie w Polsce Fort Trump?
Nie, to jest limit czasowy mojej aktywności.
Najbardziej myślałem
jako ministra
o Fort Trump,
obrony,
no bo to jest coś, co jest bardzo takie wymierne i symboliczne.
Bardzo intensywne są prace. Do marca przyszłego roku Pentagon został zobowiązany przez Kongres do przedstawienia oceny właśnie zwiększenia w aktywności amerykańskiej w naszej części Europy. I stąd te moje wizyty, rozmowy z kongresmenami także, ale w Pentagonie przede wszystkim, żeby osiągnąć wspólny sukces.
Wrócę do tych karkali jeszcze. To jest tak, że Węgrzy popełnili błąd, kupując takie śmigłowce?
Nie, ja tak nie twierdzę. To jest wybór Węgrów, to jest ich decyzja. w przypadku Polski, no ja jeszcze raz wrócę do tego, że w Polsce mamy zakłady produkujące śmigłowce. No to jest tak, że oczywiście posługujemy się, tu jest pełna otwartość, posługujemy się przepisami, które dotyczą transparentne postępowanie, no ale Francuzi przy użyciu tych samych przepisów, bo jesteśmy w Unii Europejskiej razem z Francuzami, tak jakoś się dzieje, że Francuzi kupują francuski sprzęt, Niemcy kupują niemiecki sprzęt.
Czyli chce pan powiedzieć, że
Anglicy kupują angielski
sprzęt. Że jeśli polska armia kupi taki sprzęt, to będzie to sprzęt produkowany w Polsce.
Ja tylko mówię przez to, że staram się odtwarzać zdolności polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo przez lata próbowano zaorać te fabryki, te zakłady z konsekwencjami bardzo negatywnymi, społecznymi, dlatego że przecież zamknięcie takich zakładów powoduje bezrobocie. Te zakłady są położone nie w wielkich miastach, tylko w mniejszych miejscowościach, no ale takie działanie było charakterystyczne dla rządów PO-PSL.
Panie ministrze, z dumą mówi o tym, że polska armia się powiększa, że jest coraz więcej osób, które chciałyby wstąpić w jej szeregi, a generał Kozi, który jakiś czas temu był w tym studiu gościem, trochę śmiał się z tego pana zamysłu, żeby armia liczyła 200 tysięcy osób. Mówi, że to jest niepotrzebne. Lepsza, mała i sprawna armia, taka, która będzie naprawdę potrafiła działać, niż duża, ciężka i ospała.
Tylko dlaczego na przykład Putin rozwija wojsko rosyjskie? Dlaczego nie zmniejsza Putin w swojej armii, tylko ją zwiększa? Dlaczego podczas szczytu
Rosjanie 2000... zawsze historycznie mieli dużą armię, może to jest efekt po prostu starych jeszcze kolei.
To jest efekt, to jest może narzędzie służące do tego, żeby odbudować Imperium Rosyjskie. To dlaczego szczyt NATO w Warszawie podjął decyzję o stworzeniu tego programu Enhanced Forward Presence w Polsce, na Łotwie, na Litwie czy w Estonii? No, błędem podstawowym było lekceważenie zagrożeń. Błędem podstawowym jest zmniejszanie wojska, liczebności wojska. Wojsko oczywiście musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt, ale musi też być liczne. Skąd pozycja polityczna na przykład Turcji jest silna? Dlatego, że ma silną armię, dlatego, że ma liczną armię. To się przekłada na pozycję państw.
To się przekłada? Silna armia, ale to liczna armia?
Oczywiście. Dlaczego to się przekłada? Dlatego, że wiadomo, że takie państwo jest bezpieczne. Stąd rozwój gospodarczy. Jeżeli Polska będzie dysponowała silną armią, jeżeli Polska będzie dysponowała rzeczywiście liczną i dobrze wyposażoną armią, to będzie znaczyło, że Polska jest krajem bezpiecznym. To będzie znaczyło, że można bezpiecznie rozwijać na przykład gospodarczo nasz kraj, że ludzie będą mogli swobodnie rozwijać swoje biznesy. Czesław... Bo w przeciwnym przypadku, no to
Czesław Mroczek, były wiceminister obrony narodowej, wczoraj w Sejmie podczas tej debaty, o której pan mówił, wypełniał panu trochę tak, że na Wojsko Obrony Terytorialnej w budżecie będzie 500 milionów, a na Wojska Specjalne tylko 350. Czy ta proporcja rzeczywiście nie powinna być odwrotna?
Chodzi o liczebność. No przecież to jest tak. Ta propaganda w takim umysły przeżarła, że oni już no, gotowi
może
są najgorsze.
Sercem najgorsze radzą właśnie, żeby jednak na te wojska specjalne, które w dzisiejszych działaniach tych obronnych no, mają kluczowe znaczenie.
Ależ nie... oczywiście są ważne wojska specjalne i wojska, dbamy o wojska specjalne. Jest świetny dowódca, generał Drumowicz. Naprawdę fantastyczny człowiek. Poznałem generała, wielokrotnie z nim rozmawiałem, jeszcze kiedy był pułkownikiem, był dowódcą Nilu. Świetny fachowiec o dużym autorytecie międzynarodowym. Ostatnio rozmawialiśmy podczas certyfikacji Wielonarodowego Dowództwa w Elblągu. To też jest bardzo ważne, że w ramach właśnie Sojuszu Północnoatlantyckiego Polska zbudowała dowództwo, zostało certyfikowane. Fantastyczne wozy dowodzenia, o których wszyscy dowódcy z państw sojuszniczych mówią w jak najlepszych słowach. Zastępca dowódcy w Elblągu, Czech, generał czeski rozpływał się w, właśnie w zachwytach nad, nad tym wozem dowodzenia, zbudowany na Rosomaku, zbudowany z użyciem polskich konstrukcji, polska myśl techniczna, a więc możemy. Rozbudowujemy. Tylko wszystko można sprowadzić do absurdu. Mroczek, ja myślę, że on już podobnie jak Schetyna. On gotowy wszystko powiedzieć. Zresztą tak jak Schetyna wczoraj wyszedł, krzyczał się, miotał inwektywami, to jest taki obraz absurdu. No, wszystko można sprowadzić do absurdu. Tylko po co? Pytam. Tylko po co?
Panie ministrze, czeka pan na raport podkomisji smoleńskiej, bo to jest tak, że ten raport ma trafić na pana biurko, prawda?
Raport jest przygotowywany przez podkomisję. Podkomisja działa jako instytucja, która nie jest podległa ministrowi obrony narodowej, dlatego, że ona jest samodzielna, ona jest niezależna. Ex definitione, ona musi być właśnie taka i taka jest. Prace trwają. Moim zadaniem jest zapewnienie warunków do tego, żeby podkomisja mogła pracować. Takie warunki są zapewnione.
Ale czeka pan? Jakoś kontaktuje się z Antoniem Macierewiczem?
Wszyscy czekamy na te ustalenia. Wiem, że prace trwają.
A kiedy można się spodziewać?
Ja nie ingeruję w pracę podkomisji. Nie chciałbym być postrzegany jako ten, który wpływa na kształt pracy. Komisja jest niezależna, komisja autonomicznie analizuje te materiały, którymi dysponuje. Rozszerza się zakres tych materiałów. Bardzo się z tego cieszę.
Zakończę naszą rozmowę tematem trochę warszawskim, ale też trochę ogólnopolskim, bo na placu Piłsudskiego ostatnio stanęły nowe pomniki. Nowy prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zasugerował, że chciałby rozpisać referendum dla warszawiaków, czy chcą, żeby te pomniki pozostały na placu Piłsudskiego, czy nie. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że warszawiacy powiedzą nie i te pomniki znikają z placu?
No, jest pewien problem z Trzaskowskim. Usłyszałem, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Warszawy, to przedświąteczne posiedzenie, nie został zaproszony ksiądz, bo ma być Rada Warszawy, ma hołdować jakiejś ideologii równościowej, czy jakiej tam tramwaj taki został uruchomiony, tramwaj różnorodności. Pokazuje, że Trzaskowski zamiast zajmować się ulicami, dostarczaniem wody, odbieraniem ścieków, zajmuje się ideologią, zajmuje się walką z rządem. No ale no cóż, taki Trzaskowski jest. Gorzej, że łamie obietnice wyborcze, gorzej, że oszukał warszawiaków, że Platforma Warszawiaków oszukała. To tylko pokazuje, że jeżeli by, nie daj Boże, wygrali w Polsce, to też by oszukali. Uważajcie państwo, bo to są kłamcy.
No, radził się swoim wyborcom, na pewno można poczytać w internecie wpisy, ludzie nie są z tego tytułu zadowoleni, ale wrócę do tego referendum, bo Rafał Trzaskowski mówi, że nie wyklucza, że takie referendum rozpisze. Jeśli warszawiacy, teraz mówię o warszawiakach, nie o politykach, powiedzą nie chcemy tych pomników, co wtedy?
Plac jest własnością Skarbu Państwa, jest zarządzany przez wojsko, przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a dokładnie przez garnizon warszawski. Te pomniki powstały zgodnie z obowiązującym prawem. Te pomniki to przejaw pamięci o tych, którzy stracili swoje życie 10 kwietnia 2010 roku. No i cóż, no jest taka grupa polityczna, która walczy z tymi, którzy już nie żyją. No, ja rozumiem, że może walczyć z tymi, którzy żyją, ale nie, jeszcze walczy z tymi, którzy nie żyją, walczy z pamięcią o tych, którzy oddali swoje życie na służbie, bo oni oddali swoje życie na służbie. No, tacy są.
Platforma mówiła, że to nie jest idealne miejsce na te pomniki, że chciałby przemienić niektóre w inne miejsce, choćby pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego na teren Muzeum Powstania Warszawskiego.
No właśnie, tak, żeby zamknąć gdzieś przecież na parking.
Może lepsze miejsce po prostu.
No tak, no, zajezdnia autobusowa, gdzieś tam schowana, miała być miejscem, w którym miał powstać pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, żeby go nie było widać. Zresztą poprzedniczka Trzaskowskiego z tej samej partii, z PO, mówiła, że skoro na cmentarzu jest pomnik, no to już więcej pomników nie potrzeba. Oni są zapiekli, oni są właśnie tacy, że próbują walczyć z ludźmi, którzy już nie żyją. No ale, no,
ale co jeśli warszawiacy by w tym referendum powiedzieli, nie chcemy, to co zrobi rząd? Jeśli takie referendum będzie jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy ogłoszone?
No, zapewne będzie Trzaskowski walczył z... Nie dbał o miasto, tylko będzie się zajmował różnymi takimi atakami. Pomniki powstały zgodnie z prawem. Pomniki są miejscem, wokół którego zbierają się również warszawiacy, zbierają się ludzie, oddają hołd tym, którzy stracili swoje życie. Mimo tych ataków, nawet po odsłonięciu pomników, to z sygnałów, jakie otrzymuję, wiem, że wszystko odbywa się bardzo godnie. Ja wierzę w mądrość jednak, mimo wszystko, nawet tych totalnych, że oni jednak, no, jakaś przyzwoitość w tych ludziach też gdzieś tam w głębi tkwi.
To może tak, to wierzy pan w też to, że prezydent Warszawy, czy Rada Warszawy odkręci te bonifikaty i one w sumie ostatecznie będą wyższe, a nie niższe.
No to właśnie to jest takie memento dla wszystkich. Pamiętajcie państwo, jeżeli PO wam obiecuje, to nie spełni tych obietnic, wręcz sięgnie do waszych kieszeni.
Ale może pójdą teraz po rozum do głowy. Pamiętajcie. I stwierdzą, że jednak był to błąd. Wierzy pan w taką szansę, państwo, czy nie?
Na pewno nacisk społeczny ma sens. Na pewno nacisk społeczny ma sens. Ale to jest przykład zerowej wiarygodności. To jest przykład kłamstw. To jest przykład działania, które kończy się właśnie inaczej niż było zapowiadane. To jest kwintesencja polityków PO. Tak? Tak oni działają.
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dziękuję panie ministrze za rozmowę i dobrego dnia i dla pana, i dla państwa.
Miłego dnia.